poniedziałek w Polskim Radiu PIK.
Radio Planet i Komet.
W ostatnim wakacyjnym Radiu Planet i Komet pojawi się kolejna postać z galerii ludzi nie z tej Ziemi. Naszym gościem będzie bydgoszczanin Artur Wrembel, astrofotograf, konstruktor teleskopów i broni z filmów science fiction. Po raz ostatni też zaprosimy do naszej letniej zabawy z atrakcyjnymi nagrodami.
Radio Planet i Komet.
W poniedziałek, 28 sierpnia po 21. Piotr Majewski, planety, małpa, radiopik.pl.
Słuchaj w Polskim Radiu PIK.
Radio Planet i Komet.
W wakacyjnej galerii ludzi nie z tej Ziemi Radia Planet i Komet dziś gość, którego trudno scharakteryzować jednym zdaniem. No bo tak, miłośnik astronomii, konstruktor teleskopów, astrofotograf, fan science fiction szeroko rozumianego, I to jeszcze nie jest koniec, bo jak zapytamy o kolejne pokłady tych zainteresowań, to tam jeszcze znajdzie się kilka zagadnień. A wszystko to spaja osoba Artura Wrembla, człowieka, który pasjonuje się astronomią już od wielu, wielu lat. Od wielu lat związany jest z Bydgoszczą i którego serdecznie witamy przed mikrofonem.
Witam.
Arturze, twój pierwszy raz, czyli co wywołało u ciebie fascynację niebem gwiaździstym?
Kiedy zadałem tacie pytanie, dlaczego bajka, która była kiedyś o 19:20, latem jest o takiej porze, że jeszcze jest jasno, a zimą jest ciemno. I to już była taka pierwsza taka obserwacja, że coś jest tak z tym dniem nie tak. Potem Kosmos 1999, to są lata 70. Pierwszy serial w polskiej telewizji z Martinem Landauem, z Barbarą Bain. Jak puścili to w 77 roku, to był styczeń. Graliśmy też w karty tutaj z rodzeństwem i z tatą. No to był szok. To jak te orwy, ta baza cała księżycowa. To było tak zrobione realistycznie, że wydawało się, że tak właśnie w 99 roku może być.
Chciałeś po prostu wejść do telewizora.
Tak, no, Comlog, czyli urządzenie, które służyło do komunikacji. No dzisiaj wszyscy mamy tak telefony komórkowe. Wtedy to był kosmos. Coś, przez co można było rozmawiać i jeszcze widzieć siebie nawzajem. To służyło też do otwierania drzwi, jakieś miały tam różne funkcje.
Tak, to było urządzenie
wielofunkcyjne. Comlog się nazywało, od communication i od lock, od zamka. No i jeszcze broń, taka charakterystyczna stun gun, pistolet laserowy. No to też, to robiło wrażenie, to pamiętam, biegaliśmy na podwórku z tymi laserami wystruganymi z drewna, gdzieś tam jak u babci też jak byłem, to sam robiłem, to malowałem, także pierwsze te moje rekwizyty filmowe to były już w dzieciństwie.
To byłeś bardzo mocno zaangażowany w ten Kosmos 1999 i zostało tobie to do dziś, bowiem w tej chwili dysponujesz no, wręcz autentykami.
Mam dużą kolekcję, tak, i orłów, czyli tych statków, które tam były używane. To były tak zrobione dobrze statki, że jak byłem na zlocie w 2012 roku w Burbank w Kalifornii na Alfa 2012, był pilot, który opowiadał, że gdyby zrobić go w skali 1:1, to on by latał, mimo że to statek wymyślony zupełnie. Także do tego kostiumy, do tego wyposażenie tej bazy mam i tą lampę słynną Sorella włoskiego designu. Mnóstwo rzeczy, także ten kosmos, ale to...
Czy to już są rekwizyty zakupione?
To są zakupione i zrobione. To, co tutaj ci pokazywałem, to zrobiłem sam. To jest zrobione w 100% w domu. Tak, to nie jest kupione.
Mówisz o tej walizeczce, tak, w której przyniosłeś do naszego studia.
Tak, to są działające, tak.
Laser i ten Comlog, tak?
Tak, tak. Ja pamiętam, jak to było około 10 lat temu, jak... Gdzieś w internecie znalazłem te rekwizyty filmowe. Wcześniej nie było takiej możliwości, żeby zobaczyć z bliska to. Nie było przecież VHS-ów w latach 70., żeby sobie nagrać. I w internecie dopiero zobaczyłem te szczegóły i już pierwszej nocy zrobiłem ten pierwszy pistolet laserowy.
Ale od pomysłu do przemysłu tak, długo to, u ciebie nie trwa.
Nie, to jest moment. I z tym, że odbiegamy od tematu, bo to był początek, a właśnie ten kosmos, ten serial, no i w ogóle koniec lat 70. było zainteresowanie kosmosem, prawda? Był przecież Hermaszewski, 78 rok, czerwiec, to było duże wydarzenie. Jednak Polak w kosmosie.
Nie da się ukryć, ponieważ muszę Państwu zdradzić, że z Arturem należymy do tej samej generacji, do tego samego pokolenia, że to były takie milowe kroki dla nas w tym zainteresowaniu, początkowym zainteresowaniu astronomią, niebem gwiaździstym. Ale chciałbym Ciebie zapytać o jeszcze jedną rzecz, związaną z samym tytułem serii Kosmos 1999. Kiedy już przyszedł ten rok 1999,
no właśnie, bo to wydawało się...
poczułeś się mocno rozczarowany?
No wydawało się tak, że przede wszystkim w latach 70., że ten rok to jest abstrakcja, że to dla dziecka rok 99, tak?
To nie był kosmos.
No i mamy właśnie rok 2017.
I żadnej bazy na Księżycu,
nie ma bazy,
żadne orły
niestety,
nie latają.
Ta baza miała być w kraterze Plato, w tym ładnym kraterze. tak sobie ci twórcy filmu wymyślili, że tam będzie ta baza. Nie ma, nie ma. I od ilu? Od prawie od 50 lat nie ma człowieka na Księżycu też, tak?
I nie wiadomo, czy dożyjemy jeszcze takiego powrotu na Księżyc.
O człowieku na Marsie. To też miało być już, przecież wszystko miało być do 2004 roku.
Wróćmy
do lat 70. Tak, do przeszłości. Co jeszcze? Był Świat Młody, wtorkowe wydanie niebieskie. Przedostatnia strona, bo ostatnia to były komiksy. Babcia Chmiela, tak? A przedostatnia strona to był tomik. Tam pisali czytelnicy. Było dużo fajnych artykułów dotyczących kosmosu. Pamiętam, że wycinałem wtedy tę ostatnią stronę. I
witaj w klubie.
Tak, i zeszyty przyklejało się, wycinki.
Tomik zresztą to był taki cykl, który dostarczał zarazem wiedzy, nawet i podstaw wiedzy o astronomii,
tak,
prawda?
Tak, było regularnie, co tydzień we wtorek. W wtorkowym wydaniu. No i do tego jeszcze pamiętam Młody Technik. Kosztowało 10 zł, takie małe zeszyciki. I do tego jeszcze pamiętam taka książka, która bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie, to była Rodzina Słońca Pokornego. Pamiętam, że przypisywałem te wszystkie dane dotyczące planet. I w telewizji też było trochę tych programów takich popularno-naukowych.
Tu Orbita, pamiętam, że był taki cykl z poznańskiego... Telewizja Młodych Kosmonautów.
Też, o właśnie, było coś takiego. To była poznańska chyba telewizja.
Tak jest. No ale nieoceniona oczywiście była sonda.
O, no sonda, no to jest temat, tak, to był chyba w czwartki, tak? Sonda,
tak,
tak. Popołudnie. No to był też taki powiew, oni mieli jakieś, nie wiem skąd oni te materiały wyciągali, takie zachodnie, tak? I przecież ta czołówka, to do dzisiaj tak, jak się puszcza sonda, to dreszcze przychodzą.
Do studia przyniosłeś jeszcze jedną książkę,
tak,
która stanowiła na on czas, czyli w latach 70. taki fundament i właściwie to był biały kruk, mroczny przedmiot pożądania każdego fana astronomii.
To jest Kopernik, astronomia, astronautyka, przewodnik encyklopedyczny. Mój kuzyn dostał jako nagrodę w zawodach sportowych. I pamiętam, że jak jeździliśmy do cioci, to zawsze pierwsza rzecz to sięgałem po tą książkę i w środku piękne zdjęcia, nawet kolorowe tutaj takie.
Potem przypomnijmy, lata 70. XX wieku, tak. Polska, prześna, PRL-owska rzeczywistość, a tutaj zdjęcia kolorowe obiektów głębokiego kosmosu, to było po prostu dla nas miłośników nieosiągalne.
Tak. I jeszcze była jedna książka, której ja do dzisiaj nie mam jej. To był Kulikowskiego, poradnik miłośnika astronomii.
Tak.
Pamiętam, że w czytelniach przepisywałem takie rozdziały o budowie teleskopów.
No i na tej bazie stworzyłeś rzeczywiście piękną praktykę. Do tej praktyki dojdziemy, ale jak już tak mówimy o tych zrębach, o tym twoim przygotowaniu.
To mam tutaj gdzieś lornetka o powiększeniu 2,5 raza. I to był mój pierwszy przyrząd astronomiczny. Kosztowała 400 zł, także to nie była taka tania rzecz. I pamiętam, że właściwie całą podstawówkę, jak byłem na wakacjach gdzieś, wpatrywałem się w Księżyc i to było na granicy, te kratery, tak? Kratery na księżycowe, to było na granicy widoczności. 2,5 raza to jest bardzo mało. Na tym Księżycu musiałem się więcej domyślać niż widzieć. I potem jak kupiłem sobie już w szkole średniej lornetkę myśliwską 7x35, no to był przeskok, chyba nigdy takiego przeskoku już nie miałem w życiu, jeżeli chodzi o sprzęt. Z lornetki taki 2,5x na 7x, no to już przez lornetkę 7x wszystkie te kratery już były elegancko widoczne, Księżyce Jowisza już były widoczne. A potem jeszcze, to nie wiem, chyba każdy wtedy miłośnik przychodził przez to, lunetka ze szkieł okularowych. Pamiętam w Uranii w latach 80. Brzostkiewicz takie artykuły pisał, jak właśnie kupić, jaką soczewkę, jak to oprawić.
Jak podebrać babci okulary i zrobić z nich
właśnie lunetę. Był problem też z tymi soczewkami, no bo było tylko na receptę można było kupić soczewki, tak? To trzeba było trochę pogadać z tym
babcie
optykiem.
Kilka razy wysłać do okulisty.
No bo jako obiektyw kupowało się soczewkę o sile jednej dioptrii, ogniskowa około 100 cm, tylko tam trudno mówić o ognisku, tak? Bo to był bardziej pryzmat, ale było widać coś tam. To też był jakiś tam przeskok. Można było dawać duże powiększenia i zmniejszyć bardzo średnicę. Wtedy się... O, to były takie triki, jak robił Heweliusz, tak? Że wydłużało się ognisko. A średnica mała. Pojedyncza soczewka. A jako okular soczewka 10 dioptrii. Czyli 10 razy krótsza ogniskowa i lunetka miała 10 razy. A jeszcze jeżeli chodzi o lunetki, to była taka lunetka jeszcze w naszym sklepie optycznym w Siłudzinie, to jest moje rodzinne miasto, 10 razy 30. Ona stała przez długi czas, pamiętam, taki miała kremowy kolor i kosztowała, to już były jakieś ponad 1000 zł. I ja się bałem nawet powiedzieć rodzicom, że chcę coś takiego. Sobie oglądałem zawsze na wystawie, także pewnie przez to, przez ten głód wtedy tego, tak, że interesowałem się tym kosmosem, a mnie nie było narzędzi. Tak bardzo to mnie wciągnęło i przez następne 30, a może nawet więcej lat, rozwijałem właśnie teleskopy, sam robiłem przecież te zwierciadła.
I tutaj muszę postawić ci zasadnicze pytanie, no bo jak w ten sposób rozwijała się twoja pasja, to dlaczego nie zostałeś astronomem, lecz muzykiem?
No właśnie, tak. Kiedyś dostałem od rodziców takie, to się cymbałki mówiło, tak, ale moja pani od muzyki nie lubiła tego słowa, dzwonki, tak? I nauczyłem się jakiejś melodii grać, ale tata mi nauczył i w szkole zagrałem. I pani powiedziała, że mogę, że nadaje się do szkoły muzycznej. Przyszedłem do domu i powiedziałem, że pani mnie wybrała do szkoły muzycznej, ale ja nie zgodziłem się. Powiedziałem, że nie chcę. Rodzice na
jak
to,
mogłeś jak pani mogłeś coś takiego
tak,
powiedzieć?
Wróć. Musiałem tego samego dnia wrócić i powiedz, że chcesz chodzić do szkoły muzycznej.
Ale w tej chwili nie grasz na dzwonkach.
Teraz gram na skrzypcach. Też to było tak, że jak się zapisywało, na czym chcesz grać, tak? A może na skrzypcach. No i to zupełny też taki przypadek. A przez to, że byłem dobrym uczniem i to równolegle te skrzypeczki też cały czas odrabiałem, że tak powiem, w cudzysłowie, te lekcje i grałem. I potem szkoła średnia, bo to też była taka decyzja, no trochę się wahałem, ale jak już ta szkoła średnia, no to już potem poszło. Ale cały czas to było dobre, że miałem tą odskocznię, tak? Że to można było zwariować, przecież to trzeba było ćwiczyć po kilka godzin dziennie, tak? Na tych skrzypcach, ale zawsze gdzieś tam w tle była ta astronomia, można było coś tam podłupać.
Że się wyrwę po to rozgwieżdżone niebo.
No i tak
i
zostało. I dokładnie i teraz jak jestem muzykiem zawodowym. Jest piękna odskocznia, tak? Wyjechać na obserwacje.
A na scenie można cię zobaczyć w Bydgoszczy w jakim zespole?
Ja gram w kapeli Bydgoszczyńskiej. No i tak już ponad 20 lat.
Jak państwo kiedyś pójdą na koncert kapeli Bydgoszczyńskiej, zobaczą sympatycznego, uśmiechniętego skrzypka w okularach, to będzie to właśnie Artur Wrembel.
Radio Planet i Komet.
Gościem Radia Planet i Komet z Polskiego Radia PIK jest Artur Wrembel, miłośnik astronomii z Bydgoszczy, konstruktor teleskopów i człowiek wielu talentów. Czy spoglądanie w niebo jest dla ciebie takim zwyczajnym relaksem, taką odskocznią, o której już zdążyłeś powiedzieć kilka słów, czy jest to rodzaj wyzwania? Bo niektórzy takie wyzwania sobie stawiają, że na przykład w jedną noc przerobię maraton Messiera, albo urządzają sobie wyprawy na półkulę południową, żeby osiągnąć tę maksymalną południową deklinację i na własne oczy zobaczyć obłoki Magellana.
No to jest tak, że to się właśnie chce te wszystkie najładniejsze rzeczy zobaczyć. No ze mną było też, chciałem zobaczyć południowe niebo. I tutaj dzięki muzyce, paradoksalnie, tak, zobaczyłem Krzyż Południa, bo mieliśmy koncerty w Brazylii i była okazja, żeby w końcu ten Krzyż Południa zobaczyć i wielki wóz, z którego tylko wychodzi właściwie dyszel z oceanu.
Spod horyzontu,
tak. Spod horyzontu, no niesamowite. A skorpion nad głową, cały. Tak, z tym ogonem, no to było niesamowite. Także dzięki muzyce właśnie zobaczyłem południowe niebo. Nie wiem, czy bym się wybrał do Brazylii. Ja miałem takie etapy. To było budowanie teleskopów. Mam kilka teleskopów, kilka zwierciadów zrobiłem. Była też astrofotografia. 12 lat poświęciłem tylko na astrofotografię. Całe lata 90. i początek 2000. Były wyprawy na brzegówki. To z kolei ze studiów z Łodzi. Tam poznałem pana Marka Zawilskiego, który kierował taką sekcją, to była taka dziwna nazwa, wtedy nie wiedziałem, o co chodzi. To jest sekcja obserwacji pozycji i zakryć, tak się nazywała sekcja w PTMA, w Polskim Towarzystwie Miłośników Astronomii. Raz w miesiącu, ostatni czwartek miesiąca były spotkania i on mnie wciągnął właśnie w te obserwacje zakryć i przy okazji brzegówki. No i to się jeszcze wiąże z zaćmieniami, tak, zaćmienia, także to jest też osobny temat jeszcze. Także to jest kilka takich etapów, a teraz to jest przyjemność głównie, tak? No to jest wyjście na taras. Już nawet nie rozkładam tych montażów takich skomplikowanych z kablami, tylko Dobsona.
I niebo się tak, samo kręci.
Tak, to jest 5 minut, żeby rozłożyć. I mieszkam za miastem też z tego powodu. Takie miejsce wybrałem, żeby od południowej strony nie było żadnych świateł. Jest tylko kanał notecki i można podziwiać niebo.
Wiele jeszcze tych wątków tutaj mamy do omówienia. To od czego
właśnie,
zaczniemy?
Właśnie, to może od tych teleskopów. To jest ciekawa sprawa, bo pamiętam, że było takie ogłoszenie, chyba w Uranii nawet, o sprzedaży lustra. Bardzo drogie lustro, 15. 15 na 1500. No i postanowiłem, że to sobie kupię. Człowiek mieszkał w Częstochowie. Jak się dostać do Częstochowy? Spytałem, kiedy jest pielgrzymka w naszym kościele do Częstochowy. I okazało się, że jest w krótkim czasie, ale nie było miejsca. Ksiądz przyniósł krzesło i postawił na środku w przejściu i sobie całą podróż przesiedziałem na krześle.
Na środku w przejściu, tak, w korytarzu autokarowym?
Tak, takie były czasy.
Absolutne pogwałcenie wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Ale, tak. Ale udało się, dojechałem do Częstochowy, całą noc jechaliśmy, nad ranem byłem, ja tam o 6 rano. Na Jasnej Górze i do tego człowieka o 7 już rano też go zbudziłem.
To musiał się poczuć zaskoczony.
W jakiejś takiej przemysłowej dzielnicy Częstochowej, nie wiem, jakaś tam była huta obok, czy nie znam.
No huta Częstochowa.
No właśnie, tak.
Tak,
gdzieś tam w tych okolicach. I kupiłem to lustro. Oczywiście nie miałem możliwości sprawdzenia tak na miejscu. Lustro było pięknie zrobione. To prawdopodobnie to była produkcja PZO, nówka. Aż bałem się dotykać tego. No i pierwszy teleskop, konstrukcja pierwszego teleskopu, tubus drewniany, 4 deseczki. I co się okazało? Lustro było kompletnie nie do użytku.
Z
obraz,
jakiego powodu?
Obraz wyglądał na tak jak przez pogiętą szybę. Nic, żadnych szczegółów. Po prostu ktoś robił to jako chyba dodatkową pracę, bo PZO miało pewnie dobre maszyny, wszystko fajnie, ale nie było to lustro wyprofilowane do końca, tak jak powiem. No to wystarczyła sfera, przecież przy takiej 150 na 1500 to wychodzi światłosiła F10 i to powinna sfera wystarczyć, ale no widocznie ktoś nie znał się na tyle albo nie sprawdził. Zresztą to samo przecież Hubble, tak? Hubble też taki błąd zrobił.
Teleskop
także
kosmiczny Hubble'a, tak, tak, wymagał korekty, czyli nałożenia mu specjalnych okularów.
I tutaj zaczęło się, tak? Musiałem coś dalej zrobić z tym i zacząłem sam szlifować. Kupiłem w PTMA w Krakowie krążki, też 15-centymetrowe. I pamiętam, to już było na studiach, pierwsze zwierciadło, taka była broszurka Serkowskiego. Pamiętam, jak zrobić właśnie to zwierciadło. 100 razy się je czytało i nic nie było wiadomo. Ale jakoś z pomocą jeszcze innych miłośników właśnie, bo tutaj ta pomoc kolegów jest bardzo przydatna, tych, którzy wcześniej przeszli przez to. dostałem właśnie proszki ścierne. Pierwsze zwierciadło robiłem pół roku i obraz był lepszy, ale to nie było jeszcze to.
Ale pół roku? Nie dzień w dzień po kilka godzin.
Nie, to było powiedzmy godzina dziennie. Wieczorem.
No to i tak duża regularność.
Tak, to, no może jakieś były tam, wiadomo, że codziennie nie udawało się tego, ale mniej więcej tak to wyglądało. I to zwierciadło było dobre, ale to jeszcze nie było to, co trzeba. I wróciłem do tego pierwszego zwierciadła. Pomyślałem sobie, że muszę je poprawić. I miałem kolegę, mieszkałem w pokoju w akademiku z chemikiem z Politechniki Łódzkiej, bo to ono było pokryte aluminium. Chcieliśmy zmyć tą warstwę aluminium. Eksperymentowaliśmy z różnymi kwasami i w końcu wyciągnął Janusz kwas, który był przechowywany w plastikowej butelce. Kwas z fluorem, który rozpuszcza szkło. Jak on polał to zwierciadło, to nie wierzyłem na własne oczy. Znaczy na szczęście no nie przeżarło bardzo tego szkła, ale cała warstwa była tak, jakbyśmy najgrubszym papierem to przejechali. No i miałem znowu materiał na zwierciadło z tego pierwszego zwierciadła. I to zwierciadło zrobiłem, skróciłem ogniskową z 1500 do 1200 już tak dobrze i potem już przy pomocy innych miłośników z Zielonej Góry z kolei, którzy to bardzo dobrze sprawdzili, że do dzisiaj to zwierciadło jest jednym z moich najlepszych i daje obrazy lepsze niż takie fabryczne, dobre teleskopy.
Rewelacja!
Także całość trwała budowy tego teleskopu od 1986 do 2004. Bardzo długo. A pomiędzy tym jeszcze było kilka innych mniejszych luster. Było też teraz ostatnio lustro 225 mm. Takie też chciałem powtórzyć z 15. To samo, tylko w większej skali. Udało się, ale też to nie jest jeszcze to.
Czy z twoich słów mam odczytywać, że ten swój ideał zwierciadła to dopiero masz przed sobą? To jeszcze jest takie
właśnie,
wyzwanie, które chciałbyś podjąć?
Już mam, bo mam teleskop, który już jest taki, który mnie zadowala w pełni, bo to jest 8-calowy Maksutow Newton, taka konstrukcja, czyli ten Maksutow zawsze mi tam gdzieś siedział w głowie i Newton, tak, połączenie Maksutowa z Newtonem. On daje obrazy porównywalne do dobrego refraktora apochromatycznego. Bo ja jestem planeciarzem, do Księżyca, do planet to wystarcza, bo to nie trzeba dużego zwierciadła. Nie chodzi o światło, tylko chodzi o jakość obrazu. I to jest teleskop, no już zakupiony. Historia taka, że jechałem po niego na granicę niemiecko-szwajcarską. Człowiek był z Zurichu, ogłosił się gdzieś tam na forum jakimś. Się dziwiłem, że w ogóle coś takiego sprzedaje i tak tanio. Potem się okazało, że kupił też Maksutowa Newtona, tylko chyba 10 czy 12.
Dlatego... Kto bogatemu zabroni?
No właśnie, bogaty i on to, jak ja mu dawałem te pieniądze, on nawet nie przeliczał tego. Po prostu rzucił. Także teleskop jest używany, ale obrazy daje piękne. Bez problemu na przykład rozbija w trapezie te dodatkowe piąty i szósty element. A, B, C, D jest widoczny, tak? A potem E i F.
Mówiąc takie, trapez, są... myślimy o tej gromadzie gwiazd wewnątrz mgławicy...
wielkiej mgławicy Oriona.
W Orionie, tak.
Co jeszcze widziałem z takich rzeczy, szczegóły, no, ograniczył widoczności, ale było coś ciemnego na Ganimedesie, prawie abstrakcja.
Tarczę Ganimedesa potrafisz zobaczyć za pomocą tego sprzętu?
I jeszcze na niej coś ciemnego.
Niewątpliwie twoim najbardziej podziwianym osiągnięciem i mówię to też jako jeden z tych podziwiających jest teleskop z pieca.
Teleskop z pieca to jest piec, który był używany w moim mieszkaniu na Dworcowej, który był kiedyś używany do podgrzewania wody w łazience. Na dole się paliło, prawda? Było palenisko, a na górze taka rura o średnicy 30 cm, z tym, że ten piec był zrobiony przed wojną i jest po prostu pięknie wykonany, bardzo ładnie, z takiej blachy przetłaczanej, miedzianej chyba. I on się zachował w dobrym stanie, już nie był użytkowany tam w tej łazience. Bo
mieszkanie przy ulicy Dworcowej w Bydgoszczy, jeśli byliby
tak.
Państwo zainteresowani.
To było mieszkanie filharmoniczne, takie, gdzie tam jeszcze więcej rodzin mieszkało i ten piec prawdopodobnie byłby wyrzucony, gdybym go nie uratował. Jak go zobaczyłem, w pierwszej sekundzie wiedziałem, że to będzie kiedyś teleskop. Wywiozłem go do Niedźwiad na Strych na lepsze czasy, tak? I wróciłem po około 10 latach. W 2004 roku skończyłem ten teleskop.
Niewtajemniczonym od razu powiemy, że Niedźwiady to takie piękne miejsce niedaleko Szubina, gdzie w tej chwili jest równie piękne obserwatorium z kilkoma pawilonami, z kilkoma teleskopami naprawdę wysokiej klasy. No i zaprzyjaźnieni z nami też miłośnicy astronomii.
Tak. No i ten teleskop w 2004 skończyłem, nawet dostałem grant nad Oza za niego, ale znowu, jak z każdym teleskopem, jest bardzo długa historia. Robiłem zwierciadło do tego teleskopu i postanowiłem zrobić aluminizację w Gdańsku. I chciałem zobaczyć przy okazji kościół świętej Katarzyny, gdzie leży Jan Heweliusz. Zaparkowałem niedaleko na parkingu. Kiedy wróciłem wieczorem, tego zwierciadła nie było. Ktoś ukradł zwierciadło ze starego Poloneza. Nie wiem, jak to się stało. Czy nie zamknąłem może samochodu, czy być może tam można było przecież do tych starych samochodów jakikolwiek kluczyk się otwierało. Na szczęście złodzieje nie wiedzieli, co to jest kompletnie. Warstwa aluminium była zniszczona, bo oni to dotykali palcami, ale nie rozbili tego na szczęście, tylko rzucili pod inny samochód. Ktoś inny znalazł ten karton, tam był, nie wiem dlaczego, coś mnie tknęło, żeby napisać na tym kartonie numer telefonu. I człowiek po dwóch dniach zadzwonił, cały łańcuszek, ja zadzwoniłem do kolegi z Gdańska, odebrał to, oczywiście nowe aluminium trzeba było położyć, no i to zwierciadło trafiło do tego pieca, do tego tubusa.
Niezwykłe przygody ciebie spotykają, a sam teleskop z pieca zaopatrzyłeś jeszcze w, nazwijmy to, urządzenia peryferyjne także, no można powiedzieć, tak troszkę z odzysku, tak troszkę własnej roboty, tak?
To jest szukacz zrobiony z obiektywu, z PZO. W magazynie odrzutów chyba, czy odpadków, tam można było na kilogramy kupować soczewki i no to był raj. Pamiętam, ja byłem tam akurat wtedy w tym dniu, jakiś człowiek z Wrocławia. No to tak jak wpadliśmy do tego, nie wiedzieliśmy co, bo to część była uszkodzonych, ale tam dużo było soczewek w idealnym stanie. No nie było widać żadnych tam, a to nie przechodziło jakiejś tam kontroli technicznej i odrzucali to. No i z tych odrzutów produkcyjnych z PZO, z polskich zakładów optycznych, zrobiłem właśnie ten szukacz. A cała dodatkowa, takie oprzyrządowanie jest zrobione w stylu XIX-wiecznym. Wszystkie takie te uchwyty, klameczki to są właśnie mosiężne, żeby pasowały do tego mosiężnego pieca.
To jest dzieło sztuki, proszę Państwa, które kiedyś będzie prawdopodobnie wystawiane w muzeach nauki, techniki. I będzie przy okazji adnotacja, kto jest twórcą tego niezwykłego teleskopu, a jest nim Artur Wrembel, do rozmowy z którym wrócimy po muzyce.
Radio Planet i Komet.
Astrofotografia to kolejna dziedzina pasji, jaką uprawia Artur Wrembel, specjalny gość wakacyjnej galerii ludzi nie z tej ziemi w Radiu Planet i Komet z polskiego Radia PIK. Arturze, no to jak zwykle, od początku zaczynamy.
Od początku. ten sam chemik, o którym wcześniej mówiłem, miał Zenita. To był niezły aparat jak na tamte czasy, lustrzanka z wymiennym obiektywem i właśnie o to chodzi w astrofotografii. Zresztą teraz też w cyfrowej, tak, żeby był czas B i żeby był wymienny obiektyw. Kupiłem taki. No, jak wiesz, nieruchomym aparatem można zrobić tylko tak okręgi wokół bieguna. No i jasne obiekty. Żeby zrobić słabsze obiekty, trzeba przesuwać aparat za niebem. Mój pierwszy montaż był zrobiony z ramy rowerowej. czyli robiłem z tego, co miałem. W miejscu, gdzie były widełki, zamontowałem panoramę artyleryjską, którą zdobyłem w Zielonej Górze.
Co to jest panorama?
Artyleryjska to jest takie urządzenie, które w wojsku używa się do namierzania.
Do wyznaczania azymutu celu, jak
tak,
sądzę.
Do wyznaczenia tak? Jakichś tam strzelania. Do artyleryjska.
Najpierw
tak.
Namierzamy, a potem tak, odłamkowym ładem.
Strzelam. I tam była piękna przekładnia ślimakowa z podziałką. No to już był gotowy właściwie, to było serce tego urządzenia. I to pasowało, to miało około tam 30 mm, w to miejsce, gdzie są widełki w rowerze. A widełki akurat tak się składa, że jak się odwróciło tę ramę rowerową, były pod kątem 50 około stopni.
Czyli celowały w biegun północny.
No właściwie tylko trzeba było to złożyć. No tak, te dwie abstrakcyjne rzeczy do siebie i na to aparat. No i to było moje pierwsze urządzenie na działce w Siebodzinie. Na stałe były takie trzy wkopane, zabetonowane rurki i na to kładłem tą ramę rowerową z taką podstawą betonową i panorama artyleryjska z tą skalą, na ucho zegarek i co, pamiętam chyba co 7 sekund, o pół działeczki przesuwałem i do takich obiektywów do powiedzmy 200 mm spokojnie to starczało. Być może teraz, jak te cyfrówki są bardziej dokładne, to może by nie starczyło, ale wtedy wychodziły piękne zdjęcia nieba. To były też te czasy, kiedy wchodziły bardzo dobre materiały zachodnie. Początek lat 90. pamiętam Fuji, negatywy Fuji.
Mówimy o materiałach fotograficznych.
O materiałach fotograficznych, filmach. Tak, o filmach. O negatywach. I odkrywałem niebo sobie na tych fotografiach, tak? Przecież robiło się zdjęcia te kolorowe i tam wychodziły te mgławice wszystkie czerwone. Ja się uczyłem na tym. Także ta astrofotografia to była też nauka nieba.
Wiedziałeś, że należy wycelować w jakiś obszar nieba, bo tam znajdują się ciekawe obiekty, tak. Niedostępne gołym
tak,
okiem,
dokładnie.
A dopiero potem po wywołaniu zdjęcia okazywało się, ile tam
tak,
tego.
Ile. Szczególnie na tym, bo to wiadomo, wakacje najwięcej się robiło, tych zdjęć w okolicach gwiazdozbioru Łabędzia, gdzie Droga Mleczna ma tam tych mgławic pełno. Pelikan, tak, Ameryka Północna, wokół Gamma
Cygni
też jest piękna mgławica przecież. I to wszystko właśnie odkrywałem na tych pierwszych fotografiach. Potem fotografie...
A jak niosłeś taki negatyw do zakładu fotograficznego, to uprzedzałeś,
no oczywiście, tak.
Co tam z tego
tak,
wyjdzie,
zawsze...
żeby broń Boże fotograf nie uznał, że co mi pan
ale
tutaj jakieś
miałem...
błędy przynosi
zawsze
do kosza
z tym. Szczęście do tych, nie wiem jak oni, tak przynajmniej takie miałem odczucie, że oni byli cierpliwi, bo ja naprawdę byłem trochę upierdliwy i zawsze, przynajmniej przy tych odbitkach potem prosiłem, żeby albo to rozjaśnić, albo przyciemnić, także, ale zawsze spotykałem się z takim pozytywnym nastawieniem. Tu w Bydgoszczy też, taki punkt Kodaka, tu gdzie teraz jest chyba Empik, tam też był pan, który cierpliwie znosił te moje uwagi i robił tak, jak ja chciałem to. Także ta moja fotografia to były całe lata, astrofotografia, całe lata 90. i początek 2000, gdzie już zaczęły wchodzić cyfrówki i już nie chciałem tracić znowu kilku lat, żeby te wszystkie obiekty, które zrobiłem już na tych moich kliszach. Tu jest 60 negatywów razy 36, powiedzmy. Dużo,
36 sztuk na jeden
na
film.
Na jeden film.
Bo
film
tyle zdjęć to, mniej więcej tak, wychodziło.
Jest, tak, albo 24 czasami były klatki, ale przeważnie były to 36-klatkowe filmy. Razy 60, no to już jest bardzo dużo tych zdjęć.
A które z twoich zdjęć uważasz za najbardziej udane?
To są chyba zdjęcia planet. Te, które mi się udało tym maksutowym zrobić To jest zdjęcie zrobione z filmiku krótkiego, kamerką internetową podłączoną do teleskopu i wyszły naprawdę fajne szczegóły na Jowiszu.
Czyli to już nie była ta analogowa fotografia.
Analogowej też jest dużo ładnych zdjęć. O, mam takie jedno zdjęcie, które nie wymagało jakichś tam, bo przeważnie to były czasy naświetlania około pół godziny. A takie najlepsze było zdjęcie, kiedy w 2002 roku ułożyły się 5 planet tak na niebie, że mogłem w jednej klatce uchwycić je wszystkie. Merkury nad samym horyzontem. Dosłownie 5 minut później już bym tego zdjęcia nie zrobił.
Tak, myśmy wtedy to nazwali sznurem pereł niebieskich.
Tak, tak. Nie wiem, czy udało ci się też to zrobić?
Nie, wtedy jeszcze nie zajmowałem się astrofotografią, ale obserwowałem to zjawisko, bo rzeczywiście była to wielka rzadkość. 5 jasnych planet.
Tak, i no szkoda, że jeszcze księżyca wtedy nie było.
Byłby max, tak. No.
Z takich jeszcze zdjęć ciekawych to 30-godzinny księżyc. Też ładnie wygląda. Gdzieś tam też jest taka śmieszna historia, bo on był bardzo niziutko, jak młody księżyc. I żeby go złapać, to ja robiłem zdjęcia nad Brdą. On mi wpadał w te szczebelki na moście na Brdzie. Ja musiałem biegać, żeby go złapać w ostatniej chwili. To było wieczorem. I jak ja zacząłem z tym statywem, z tym aparatem biec, to tam było pełno ludzi z psami na spacerze. To te psy za mną. Tak? Bo nie wiedziały, co się stało. I także z tymi zdjęciami też są takie ciekawe historie. A w ogóle kupiłem specjalnie działeczkę za miastem, tutaj koło Bydgoszczy, w Wieszucinku. 200 metrów, przeznaczoną tylko właśnie do astrofotografii. I tam na stałe, na betonowej podstawie był montaż, ale to już zrobiony z jakiegoś, nie wiem, potężnego urządzenia, też z wojska. Dostałem to w Zielonej Górze, tam byli panowie, którzy byli emerytowanymi wojskowymi i oni mieli dużo tego sprzętu. Ślimacznica o średnicy 30 cm, też połączona z tą panoramą artyleryjską, do tego silniczek z mikrofalówki, do tego akumulator z Poloneza i to wszystko chodziło sobie ładnie i przez kilka lat właśnie jeździłem tam i te zdjęcia sobie robiłem. Zima.
Masz zdjęcia Drogi Mlecznej na przykład, które powstawały, jak sądzę, właśnie tam, w Wieszucinku.
Też tam i w Świbodzinie też. Także no te wszystkie najważniejsze rzeczy, które na niebie powinien każdy zobaczyć, no mam to na zdjęciach.
Kiedyś wspominałeś w rozmowie towarzyskiej, że masz niezwykłą, niezwykle anielską cierpliwość do ręcznego składania tych negatywów, bo była taka historia.
Była historia, tak, bo teraz nie ma problemu, bo to wszystko komputer robi. A kiedyś, żeby podciągnąć jakość tego zdjęcia, znaczy robiłem dwa identyczne negatywy i składałem je, no ale wiadomo, trzeba było bardzo dokładnie, żeby te kropeczki się pokryły. Sklejałem z jednej strony taśmą i to właśnie tak do tego pana Kodaku, żeby zanosiłem, żeby on mi to zrobił. Przeważnie się udawało, no były też takie, które się tam rozjechały, ale można było tak zrobić, że dwa negatywy złożyć i wtedy no, ten obraz był bardziej nasycony, czerń była bardziej czarna, tak, te galaktyki były bardziej czerwone, tak, no, podwójny negatyw.
Artur Wrembel, prekursor ręcznego stakowania.
Tak, no to było właśnie ręczne stakowanie.
To przejdźmy teraz może do zjawisk, które szczególnie sobie cenisz, które wspominasz z jakimś takim szczególnym rozrzewnieniem.
To może tak, wszystko widziałem już, co można było zobaczyć, i południowe niebo, i planety, i galaktyki, ale nie zobaczyłem nigdy zorzy polarnej, naprawdę.
Mimo, że kilka razy się zdarzała na Pomorzu
Kujawa? Kilka razy nawet w tej samej nocy obserwowałem niebo, nie wiem, jak to jest, ale nie w tych godzinach, albo nie w tym kierunku. Nie widziałem zorzy polarnej, to jest jeszcze przede mną.
Czyli jeśli miałbym zapytać o twoje astronomiczne marzenie, to
tak,
już padła odpowiedź.
No to jest, tak, zorza polarna. Ale z tych takich zjawisk niesamowitych to były komety dwie. Jeszcze była trzecia taka, no najsłynniejsza, ta kometa Haleja. Od tego się zaczęło, 85 rok. Ale ona nie zrobiła wtedy na mnie wrażenia, była nisko. To pamiętam, był rok 85, ona wtedy leciała sobie koło Plejad. A potem w 86, pamiętam, że to był rok, kiedy wybuchł Czarnobyl. To był koniec kwietnia i początek maja, ona leciała w gwiazdozbiorze Puchara. I przez lornetkę bardzo ładnie widoczna, ale nie zrobiła wrażenia, no bo ona była na południowym niebie.
Tak, i praktycznie też nie rozwinęła warkocza, ona była widoczna jako taka mglista plamka.
Tak, najsłynniejsza, ale tylko jako plamka. Ale potem były dwie komety, to już też pamiętasz na pewno, to była Hyakutake, to już był przedsmak tego, co za rok.
96 rok.
I 97 kometa Hale-Bopp, no to już było niesamowite. w mieście, prawda, przy światłach miejskich, genialnie widoczna, ogromny warkocz, dwa warkocze pyłowy, tak,
i gazowe.
Także komety, no i jeszcze zaćmienia. Zaćmienia to też są historie, no, zaćmienia całkowite, mówimy o zaćmieniach całkowite.
Opowiadaj.
No to są, no, pierwsze zaćmienie. Pierwsze zaćmienie to był 99 rok i to były w Niemczech na konferencji takiej, europejskie sympozjum poświęcone właśnie zjawiskom zakryciowym w Stuttgarcie. Z kolegą pojechaliśmy, też polonezem zresztą, ale nie było pogody w tym dniu. Myśleliśmy, że nic nie wyjdzie z tego, ale to jakiś cud w czasie zaćmienia, troszeczkę te, bo fazę całkowitą widzieliśmy co chwilę tam przez te chmury, to znikające słońce, ale w czasie całkowite to było około 2 minut. Na tyle się rozpogodziło, że widzieliśmy i gołym okiem można było zobaczyć protuberancję. No i następne takie zaćmienie postanowiłem, że wyjadę do Turcji i tam chyba ty też byłeś, tak?
Spotkaliśmy się właśnie, ale wtedy w Side.
To była wycieczka taka 10-dniowa, gdzie w Side ogromna plaża, tak, i tłumy ludzi i ten hałas i te krzyki, tak.
Spontaniczne reakcje,
tak, spontaniczne reakcje.
Noc zapadającą w środku dnia, bo to zaćmienie zresztą wypadało właśnie gdzieś około miejscowego południa.
Tak, tak. No i ten efekt tego czerwonego horyzontu dookoła, tak, wszędzie. No i najjaśniejsze gwiazdki też widoczne.
Tak, Wenus była widoczna, no, wówczas, no, niedaleko Słońca na tym niebie. Fantastyczne, no, wrażenie i to jest chyba rzeczywiście najmocniej oddziałujące, tak, na człowieka zjawisko
chyba
przyrody.
Tak, chyba tak.
Artur Wrembel, kolejna gwiazda naszej galerii ludzi nie z tej ziemi w Radiu Planet i Komet z polskiego Radia PIK. Pięknie dziękuję.
Dzięki.
Mam nadzieję, że wszyscy z wielką uwagą wysłuchaliśmy pasjonujących opowieści Artura Wrembla. To teraz muszą Państwo zobaczyć owoce tej pasji. Koniecznie. Zapraszam pod adres www.radiopik.pl. Zakładka z audycjami i tak trafią Państwo na stronę Radia Planet i Komet, gdzie publikujemy zdjęcia ilustrujące samego bohatera opowieści z jego wytworami. Zarówno teleskopem, tym z pieca, jak i laserowym miotaczem z filmu Kosmos 1999. Jest też oczywiście osławiony Comlock i parę jeszcze innych ciekawostek, które znajdą Państwo w otoczeniu Artura Wrembla. Zapraszam do naszej galerii www.radiopik.pl, zakładka z audycjami Radio Planet i Komet. Zanim się rozstaniemy, to raz jeszcze przypomnę o naszej wakacyjnej zabawie. Sfotografuj, opisz lub narysuj ulubiony obiekt na wakacyjnym niebie. I wcale nie musi dotyczyć to tegorocznych obiektów czy zjawisk. Niekoniecznie tak musi być. Mogą Państwo po prostu skupić się na takim obiekcie, który widać każdego roku latem. Taki właśnie ulubiony obiekt letniego nieba proszę nam zdokumentować na zdjęciu, rysunku lub w opisie i przesłać efekt swojej pracy pod adresem planety@radiopik.pl albo Gdańska 48 85 006 Bydgoszcz, Polskie Radio PIK z dopiskiem Radio Planet i Komet. W witrynie naszej audycji pod adresem www.radiopik.pl w zakładce z audycjami znajdą Państwo sekcję konkursową, a tam zdjęcie ilustrujące, co można w tej naszej wakacyjnej astrozabawie wygrać. Ostatnie wywołanie czekamy do września, czyli teoretycznie do piątku, ale jak się Państwo sprawią, do końca tygodnia, jeszcze w przyszły poniedziałek, będziemy przyjmowali od Państwa zgłoszenia, odpowiedzi, Państwa pracę, a całość naszej akcji podsumujemy w pierwszym wrześniowym wydaniu Radia Planet i Komet z polskiego Radia PIK. Piotr Majewski, do usłyszenia.
Said and done. What else is there to say?